Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, kiedy patrzę na nasz zbór i mogę powiedzieć, że ten zbór jest wielopokoleniowy, że mamy tutaj w tym zborze przede wszystkim młodych ludzi, co mnie bardzo cieszy, bo co ze zborem, kiedy nie ma młodych ludzi? Młodzi ludzie zawsze tchną coś takiego entuzjastycznego do społeczności. Cieszę się, że mamy ludzi w naszym zborze w średnim wieku, już ustabilizowanych, którzy mają już swoje rodziny, mają pracę i w takiej sytuacji, jakiej są, wprowadzają taki element stabilizujący do kościoła, do zboru. Z tego się też bardzo cieszę. I chcę powiedzieć, że mamy też w naszym zborze starszych ludzi, za co jestem też niezmiernie wdzięczny Bogu. Bo to dobrze, kiedy młodzi mogą obserwować starszych, a starsi bez narzekania mogą oglądać, przyglądać się młodym ludziom. Taki werset w Słowie Bożym, on jest zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, to jest 19 rozdział, 32 wiersz. I tam jest napisane tak. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Starszym ludziom należy się szacunek. W tych czasach, kiedy to słowo było wypowiedziane, to były czasy starożytne, tak je nazywają historycy. Czasy, w których długość życia była o wiele mniejsza niż w naszych czasach. W naszych czasach, w XX, XXI wieku, ta długość życia, średnia długości życia, się znacznie wydłużyła niż ta, którą mieliśmy w dawnych czasach, w czasach starożytności. Kiedyś spotkałem się z takimi informacjami, które podawali archeolodzy, którzy prowadzą badania archeologiczne w starożytnym Egipcie. I tam oni określili na podstawie kości, które znajdowali, ludzkich kości, że średni wiek to był około 30 lat. 30 parę lat średnio żył człowiek w starożytności. Więc myślę, że też te słowa, które dzisiaj tutaj przed chwilą zacytowałem, one podkreślają też wyjątkowość ze względu na długi wiek człowieka. I człowiek starszy, czy stary, starzec, jak to czasami jest napisane w Biblii, to człowiek, który zasługuje na szacunek, sędziwy człowiek. Możemy poprzez to, że mamy pośród siebie starszych ludzi, ci młodsi mogą się wiele rzeczy od nich nauczyć, choćby przez to, że tylko zapytają ich, a słuchaj, a jak to było w twoim życiu, kiedy byłaś czy byłeś w moim wieku? I wtedy można usłyszeć ciekawą odpowiedź i można ją skonfrontować ze swoim życiem. Tak ten dzisiejszy temat pojawił się ze względu na to, że przeczytałem w naszym czasopiśmie Samarytance artykuł Nestora, jeśli chodzi o naszych braci, o pastorów, Czesława Budzyniaka, który już jest w sędziwym wieku, ale usługuje i też nie stroni od tego, żeby coś czasem napisać, korzystając z doświadczeń swojego wieku. A że ma wiek znaczący, to myślę, że ma prawo też i powiedzieć wiele rzeczy, które może by nie uchodziły młodszym. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. On się znajduje w ostatnim wydaniu czasopisma Samarytanka. I nie ukrywam, że ten artykuł był dla mnie taką inspiracją właśnie do przygotowania tego tematu w naszym zborze. Nie mówimy zbyt często o starości, nie mówimy zbyt często o starych ludziach, ale oni są bardzo ważną częścią naszego życia. Tak ostatnio czytałem taki chyba wstęp, czy jakąś taką przemowę, którą nasz burmistrz podzielił się z ludźmi starszymi. Jak wiecie, u nas w mieście jest tak zwany Uniwersytet Trzeciego Wieku. I tam ludzie już, którzy są w starszym wieku, przeważnie przychodzą, aktywizują się. I tak czytając ten wstęp właśnie do takiego biuletynu, który ukazał się tam z którąś rocznicą powstania tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żywcu, nasz burmistrz mówi, że myśli o zakładaniu rad seniorów, żeby korzystać z doradztwa seniorów, starszych ludzi, którzy by coś mogli mądrego, dobrego wnieść do społeczności naszego miasta. A więc i ja dzisiaj, bracia i siostry, chcę nie tylko do starszych ludzi to dzisiejsze zwiastowanie skierować, ale też bym prosił, żeby w szczególności młodzi ludzie wysłuchali go z uwagą. I chciałbym zacząć od przeczytania psalmu, w zasadzie jednego wersetu, psalm 71, a werset 9. To są przeważnie pieśni, a głównie w tych pieśniach jest modlitwa zanoszona do Boga. I tutaj też jest taka modlitwa autora tego psalmu 71. Nie odrzucaj mnie w czasie starości. Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. To są słowa, które mnie osobiście inspirują do wygłoszenia dzisiejszego kazania. To jest motto tych moich przemyśleń, tych dzisiejszych rozważań. Dla was będzie dobrą rzeczą. Będziecie mieć w swoim sercu właśnie to słowo, które będzie wam dzisiaj towarzyszyć w czasie tego zwiastowania. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. To prośba do Boga. Bracia i siostry, czy modlicie się, zwłaszcza mówię do was młodszych, niekoniecznie do starszych osób. Czy modlicie się o pogodną starość? Czy modlicie się o ten czas w swoim życiu? Wielu ludzi starszych dzisiaj cierpi z powodu odrzucenia. To jest, jak zauważam, jeden z głównych problemów, który dotyka starszych ludzi. Odrzucenie, wyalienowanie, jakieś takie wyautowanie z tego dotychczasowego życia towarzyskiego, często z takich powodów, że już wszyscy ci znajomi, którzy byli z naszych młodych lat, nieliczni się ostali albo ich w ogóle nie ma. I często ci ludzie sami zostają. Sami zostają ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi wspomnieniami, ze swoimi przeżyciami. Czują się tacy niepotrzebni, mało znaczący. A bracia i siostry, to nie jest rolą starszych ludzi. Nie sądzę, żeby Bóg w ten sposób chciał zaplanować starość dla człowieka. Wręcz odwrotnie. To jest czas, w którym możesz się dzielić z innymi obfitością przeżyć, które miałaś czy miałeś w swoim życiu. Zwłaszcza zachęcam starsze osoby, zaproś do siebie jakąś młodą osobę na herbatę. Chwilę porozmawiaj. Może ona będzie potrzebowała też i ciebie, twojej rozwagi, twoich doświadczeń. Może nie ma odwagi, żeby się zaprosić sama do ciebie. Zaproś. Porozmawiaj. Zobaczysz, jak to przyjemnie posłuchać też i młodego człowieka. I jak to przyjemnie, kiedy on cię o jakąś radę życiową poprosi i będziesz mu mogła czy mógł odpowiedzieć. Druga rzecz, o której ten werset mówi, to o ustaniu siły. Starość przynosi to do siebie, że już jesteśmy słabsi. Już nie mamy tej sprawności takiej fizycznej, jak kiedyś mieliśmy. Już częściej zapominamy o pewnych rzeczach. Coś nam trudniej wykonać, jakąś czynność, która absolutnie nie nastręczała nam żadnych trudności, kiedy byliśmy młodsi. I oto taki czas przychodzi, czas starości, gdy ustaną siły, nagle człowiek czuje się bezradny. Ciężko rano wstać, bo bolą kości i każdy krok czasami może sprawiać ból. To jest zwycięstwo. Doszedłem do łazienki, mogłem się spokojnie umyć. Fantastyczna wiadomość, kiedy mogę wyjść z domu i zajść po świeże bułeczki do sklepu rano, zrobić sobie kawę, coś zjeść, o czymś pomyśleć, coś przeczytać. Bracia i siostry, autor tego wersetu mówi: nie opuszczaj mnie. Bóg nie opuszcza nikogo. Bóg zawsze chce być blisko ciebie. W tym czasie, kiedy ustają siły, kiedy stajesz się bardziej bezradny, to możesz się przybliżyć do kogoś, kto ma siły, kto jest potężny, kto jest wszechmogący, kto panuje, do którego należą wszystkie dni twojego życia, do Boga. Zachęcam cię w starszym wieku, skup się na tych rzeczach. Bo często starsi ludzie skupiają się na wielu innych rzeczach. Mają taki szum medialny gdzieś w głowie, tyle różnych tych rzeczy. Nie mogą często tego wszystkiego ogarnąć już z powodu swojego wieku, bo nie nadążają nad pewnymi sprawami. Ten starszy wiek to czas takiego wyciszenia się człowieka. Myślę, że Bóg szedł w takim kierunku, kiedy zaplanował starość w życiu człowieka. W tym artykule, o którym wam wspominałem na początku, a będę się nim posiłkował dzisiaj, przeczytałem takie słowa. Chciałbym mówić o ludziach, których proces biologiczny dokonał pewnych nieodwracalnych zmian. Są chorzy, czasem ze starczą demencją czy niepełnosprawnością fizyczną. Zazwyczaj stają się uciążliwi dla rodziny czy opiekunów, a przede wszystkim dla samych siebie. To jest bardzo trudny moment, kiedy ktoś zaczyna takich rzeczy doświadczać. Pamiętam ostatnie miesiące życia mojej mamy i widziałem, że ona nie ogarnia tego wszystkiego, co jest wokół niej. Do mnie wprawdzie mówiła po imieniu, ale takie samo imię ma jej brat. Po jakimś czasie ja się zorientowałem, że ona mówi do brata, nie do mnie. Wymieniała moje imię, ale myślała o innym miejscu, o innych rzeczach, o innych sprawach. To był taki też i trudny dla mnie czas i dla naszej rodziny, bo jest czasem przykro, kiedy nie można się porozumieć za bardzo. Były takie tematy z moją mamą, że mogłem z nią porozmawiać, że ona kontaktowała, że rozumiała, ale były takie rzeczy, które no niestety były trudne do ogarnięcia dla niej. Starość nie musi być straszna, ale może być straszna dla niektórych ludzi. Starość to taki niechciany dar losu, jednak konieczny, ponieważ jest kolejnym krokiem w drodze do wieczności. To z tego artykułu. Kiedy to tak przemyślałem, zaczynałem się nad tymi rzeczami zastanawiać, pomyślałem o życiu jako o pewnej podróży. A dokładnie mówiąc, pomyślałem o wyścigu kolarskim, o zawodach kolarskich. Jak wiecie, ja lubię sport w moim życiu. Zresztą wiele razy Biblia nawiązuje do konkurencji różnych sportowych, kiedy opisuje życie, zwłaszcza chrześcijanina. I tak sobie pomyślałem, że życie człowieka to jest taki wyścig kolarski, który zaplanował Bóg. I to nie jest jeden etap i koniec. Ale On go zaplanował co najmniej na trzy etapy. I w wyścigu kolarskim przeważnie bywa tak, że pierwszy etap zwykle nazywa się prologiem, więc początkiem takiego wyścigu i jest to najkrótszy i można by powiedzieć najłatwiejszy etap w czasie wyścigu kolarskiego. Kolarze wtedy jadą zaledwie kilka kilometrów. Wygrywa najlepszy sprinter, ten, który jest najszybszy. A drugi etap to przeważnie jest etap zaplanowany na terenach płaskich i wtedy długość takiego etapu, na przykład w takich wielkich wyścigach jak Tour de France, kolarze jadą ponad 200 kilometrów. Płaski teren. Trudny etap. Długo jadą. Ale przeważnie przyjeżdżają wszyscy, w cały peleton. A trzeci z etapów w tych wielkich turach, w tych wielkich wyścigach kolarskich jest przeważnie zaplanowany w górach. Oglądałem kilka razy Tour de France. To jest jeden z najtrudniejszych wyścigów kolarskich na świecie. Jego kilka etapów przebiega w wysokich górach. Oglądałem wtedy, kiedy wspaniale jechał Zenon Jaskuła, a później po latach powtórzył jego sukces, nawet lepiej pojechał taki kolarz, który nazywał się Rafał Majka. Bardzo sympatyczny człowiek. To był wielki sukces polskiego kolarstwa właśnie w Tour de France. Ci dwaj kolarze w końcowej klasyfikacji zajęli miejsca na podium. I kiedy przyglądałem się temu wyścigowi w górach, to czasami oni wyjeżdżali na tak wysokie szczyty, że po obu stronach jeszcze był śnieg. I ci kolarze jechali po tej wąskiej drodze, wspinali się tam wysoko na szczyt. I to te górskie etapy są krótsze niż te po płaskim, te średnie etapy, ale są bardzo trudne. Ciężko jest wyjechać pod górę. Jedzie się o wiele wolniej na rowerze. Bardziej zmęczeni ci kolarze byli niż na tych płaskich etapach. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że ten trzeci etap, starość, bywa krótszym etapem w naszym życiu, ale czasami najtrudniejszym. I chciałbym dzisiaj tak, rozważając ten temat, myśląc o tych sprawach związanych z starością, zwłaszcza do młodych ludzi chciałbym dzisiaj powiedzieć to słowo, że młodemu człowiekowi jest o wiele łatwiej nawrócić się niż starszemu człowiekowi w starszym wieku. Wiele razy to odkrywałem jako duszpasterz. I widziałem młodych ludzi, którzy z łatwością przyjmowali zwiastowanie, Ewangelię, oddawali życie Jezusowi i nie mieli z tym problemu. A widziałem czasami starszych ludzi, którzy bardzo długo się zmagali z tym tematem i niektórzy z nich odchodzili z niczym. To jest trudny moment, starość. Starość czasami nie pozwala na to, żeby człowiek zebrał myśli. Dlatego odkładanie tych spraw dotyczących zbawienia na starość jest rzeczą nierozważną. Skąd wiesz, kiedy Bóg cię powoła? Skąd wiesz, że w swojej starości będziesz sprawny, sprawny intelektualnie, na tyle, żeby objąć swoim umysłem plan zbawienia Bożego i przyjąć to zbawienie? Dlatego apeluję zwłaszcza do młodych ludzi, żeby nie planowali swojej starości w kontekście swojego nawrócenia. Żeby to nie był czas przeznaczony na nawrócenie, bo będę mieć czas. Ja powiem wam, że czasami byłem zaskoczony tym, wielu ludzi, którzy przechodzili na emeryturę i wydawało się, że teraz będą mieli czas. Mówią mi, bracie, ja nie mam w ogóle czasu. A czemu? No nie umiesz zaplanować dnia. Kiedyś rano trzeba było wstać do pracy, po pracy na zakupy, potem to zrobić, potem tamto, potem pójść spać i tak dalej. I wszystko było zaplanowane, a teraz nic nie musisz planować. Możesz leżeć cały dzień w łóżku. I czasami taki marazm przychodzi w starości na ludzi, którzy nie mają w żaden sposób zaplanowanego dnia. Nie umią sobie go zaplanować. To ważne, żeby pomyśleć o sobie w młodszym wieku, co ja będę robić, jeśli Bóg pozwoli mi dożyć starości. I chcę powiedzieć, że zaniedbywanie swojego wzrostu duchowego w okresie, kiedy był na to dobry czas, ujawni się w starości w sposób dobitny. W starości człowiek staje się pobłażliwy wobec siebie, ale mało pobłażliwy wobec innych. To mnie uderzyło, kiedy o tym przeczytałem. Człowiek na starość jest bardziej pobłażliwy dla siebie niż dla innych. I przeżywa często problemy sam ze sobą. Nie umie się ogarnąć. I często w tej starości pojawia się narzekanie. Zamiast dziękczynienie, uwielbienie Boga za to wszystko, co mogłem przeżyć, oto niejednokrotnie pojawia się narzekanie. Brak akceptacji swojej starości. Potem pojawia się coś takiego jak niepełnosprawność z powodu różnych dolegliwości fizycznych, różnych chorób. I często ludzie w starości są zrezygnowani z powodu braku perspektyw. Nagle stracili cel. No cel był jakoś dotrwać do emerytury. No ale emerytura się pojawiła i cele się zakończyły. Bracie i siostro, czy planujesz swoją starość? Co będziesz robił? Ja widziałem wielu ludzi, którzy przeszli na emeryturę i w bardzo wspaniały sposób aktywizowali się w kościele, w zborze. Mieli czas, mówią, bracie, ja teraz mam czas, ja mogę się taką czy inną sprawą zająć. O kiedyś musiałem myśleć o innych rzeczach, musiałem iść do pracy, ale teraz mam dużo wolnego czasu. I potrafili wspaniale ten czas ogarnąć, potrafili we wspaniały sposób działać. I myślę, że między nami są osoby, które też potrafią w ten sposób działać. Jest takie słowo, które chciałbym przeczytać. Ono jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 3:7, a potem 12 werset chciałbym przeczytać. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, jeśli głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Bóg przemawia. To nie tylko w młodości przemawiał, ale i w starości przemawia. I ma plan związany z twoim życiem. Chcę wam powiedzieć, że byliśmy kiedyś z moją żoną na górze Nebo. Z góry Nebo Mojżesz mógł zobaczyć całą Ziemię Świętą. My wiemy, że on nie wszedł do Ziemi Świętej. Z jakich powodów to możemy przeczytać w Biblii. Nie będę się tym teraz zajmował. Ale Bóg pozwolił mu obejrzeć tą ziemię. Powiem wam, że fantastyczna perspektywa. Niesamowity widok. Bardzo daleko widać. Po horyzont. Ogromne połacie ziemi. Miasta nawet widać. Cudowne miejsce do spojrzenia. Chcę wam powiedzieć, że Mojżesz wtedy miał 120 lat i miał perspektywę Ziemi Świętej. Bóg mu pozwolił ją zobaczyć. Bracie i siostro, nie rezygnuj. Dziś, jeśli głos słyszysz, nie zatwardzaj serca. Bo może Bóg w podeszłym wieku ciebie powołuje do jakiegoś dzieła. Nie marnuj tej okazji. Dalej w tym tekście czytamy w 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. To jest pewnego rodzaju zagrożenie. Jeśli zanurzysz się w narzekanie, jeśli zanurzysz się w niezadowolenie z życia, to może się okazać, że oddalisz się bardzo od Boga. I ja też widziałem ludzi, którzy w swojej zgryzocie, w swoim zgorzknieniu byli tak pochłonięci tym, że zapomnieli o najważniejszej sprawie w swoim życiu, o zbawieniu. Te rzeczy ich tak zaabsorbowały, tak ich związały, że nie potrafili ocknąć się. Szkoda by było, aby ktoś u kresu swoich dni miał odpaść z powodu swojej umysłowej niesprawności. To mówię o czasie, kiedy myśli zaczynają błądzić. A czasami u ludzi starych myśli zaczynają błądzić. I to nie jest czas na nawrócenie. Bo oni nie mogą ogarnąć siebie, tych nawet najprostszych, najłatwiejszych potrzeb fizjologicznych, a co dopiero dalej w duchowe sprawy się zagłębić. A więc nie zostawiaj na starość najważniejszej decyzji, decyzji dotyczącej zbawienia. Kiedy jeszcze jesteś młody, nie ściągaj na starość kluczowych decyzji dotyczących twojego życia duchowego. Ja myślę, że tak jak już na początku powiedziałem, że najlepszy czas, aby zacząć służbę dla Boga, to jest czas młodości. To jest błogosławiony czas, kiedy jesteśmy pełni energii, kiedy poszukujemy jeszcze w życiu i kiedy znajdujemy drogę, kiedy znajdujemy Pana. To jest najwspanialszy moment w naszym życiu. On nada cel, on nada sens temu życiu. Bo to mogą nadejść dni, kiedy będzie ci trudno zebrać myśli, a wtedy będzie trudno o nawrócenie. Dlatego zachęcam, żeby o tych rzeczach myśleć jak najwcześniej. I chciałbym, bracia i siostry, kończąc już powoli to dzisiejsze kazanie, chciałbym was zachęcić do takiego przeglądnięcia swojego życia, popatrzenia na różne aspekty tego życia. Zwłaszcza starsze osoby zachęcam do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swojemu życiu i dostrzec w nim to, że to Bóg zaprojektował ten ostatni górski etap w twoim życiu, ale zaprojektował go tak, żebyś go mógł kończyć jako zwycięzca. Biblia mówi, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jeśli w jakimś wymiarze zaistniał któryś ze wspomnianych wcześniej błędów, grzechów, to powinieneś pokutować, ale też po pokucie powinnaś przyjąć Boże przebaczenie. Bóg przebacza. Bóg daje nowe życie. Bóg zmienia życie człowieka. Dlatego chcę dzisiaj was zachęcić do tego, abyście pomyśleli o ostatnim etapie. Niektórzy z nas są na pierwszym, niektórzy są w trakcie drugiego, a niektórzy już zaczynają wyjeżdżać pod dużą górę. Chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą. On tak zaprojektował życie, żeby w nim również była starość. Starość weryfikuje całe życie. Popatrzcie, że w liście do Hebrajczyków, kiedy w 13 rozdziale jest mowa o bohaterach, o zwycięzcach w wierze, to jest werset, który mówi, że mamy wspomnieć na naszych przywódców duchowych, na naszych wodzów w wierze, ale nie na ich prolog, ani ten etap po płaskim terenie, tak jak to nazwałem, ale na koniec, na ten ostatni górski etap, na ten czas, kiedy wszystkie zebrane doświadczenia z życia się sumują i który jest takim uwieńczeniem, zwieńczeniem całego naszego życia. To jest ten etap górski. To jest ta nasza starość. I Bóg ją po to zaplanował, żebyśmy mogli przejść od tego momentu dziecka, takiego dziecięcej wiary, poprzez dojrzałą wiarę, a potem dojść do miejsca, w którym zaczynamy widzieć, że słabną nasze siły, ustają nasze siły. Czasami czujemy się wręcz odrzuceni z powodu swojego wieku, nieakceptowani czy coś w tym rodzaju. Ja myślę, że jeśli dochodzi do nas, do kogokolwiek z was taka przesłanka, takie myślenie, to jest czas, żeby to zweryfikować. Bóg zaplanował 3 etapy życia człowieka. Dzieciństwo, młodość i starość. I w tych 3 etapach przechodzisz próbę. W dzieciństwie jest to inna próba wiary, w młodości jest to inna próba wiary, a w starości to jest jeszcze inna próba wiary. I suma tych wszystkich 3 etapów daje zwycięzcę wyścigu. Tych wielkich turów nie wygrywają z reguły kolarze, którzy wygrali pierwszy etap, ale wygrywają ci, którzy ukończyli ten 3, najtrudniejszy. Bracia i siostry, dlatego życzę wam powodzenia na tym 3 górskim etapie. Jeśli jesteś na 1, fajnie, ale zacznij myśleć, że kiedyś przyjdzie ten trudniejszy etap. Zaplanuj ten czas. Nie ściągaj wszystkich najważniejszych duchowych decyzji na ten ostatni etap, ale pomyśl o tym znacznie wcześniej. Dlatego chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, z wami pomodlić się taką wspólną modlitwą. Chciałbym, żebyśmy może powstali do tej modlitwy. Każdy w sercu swoim ją przyniósł. Czy jest stary, czy jest młody, czy jest dzieckiem. Po prostu się pomodlił o tą rzecz w swoim życiu. Panie, proszę Cię, abym w starszym wieku się nie pogubił, żebym umiał zaplanować ten ostatni etap. Panie, proszę Cię, żebyś mi pomógł, bo wierzę, że Ty zaplanowałeś życie człowieka, dzieląc go na te etapy. Dziękuję Ci za to, że z tego wyścigu nie wycofałem się już po 1 czy po 2 etapie. Ale Panie, wjeżdżam powoli pod tą górę i cieszę się, że dalej mogę w tym uczestniczyć w wyścigu życia mojego. Tak mi błogosław, tak mnie prowadź, tak potrzebuję Ciebie, żebyś mnie wzmocnił, żebyś mnie posilił, żebyś, Panie, też niejednokrotnie uzdrowił, Panie, wszelkie niedomagania fizyczne, psychiczne. Boże, potrzebuję Ciebie na ten ostatni etap. Bardzo Ciebie potrzebuję, bo to jest najtrudniejszy etap w życiu moim. Panie, pobłogosław, poprowadź do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, Panu moim. Amen.